tamtym tygodniu mówiliśmy o znakach czasu, o jakby pierwszym znaku, na który wskazuje Biblia. I jest on zapisany, czy był on zapisany w 2 Tesaloniczan 2,7. Czytaliśmy o tym, że tajemna moc nieprawości działa. I ona działa. Mówiliśmy, że już nawet działała ta tajemna moc nieprawości wtedy, kiedy Kain rzucił się na Abla. To była tajemna moc nieprawości. Kiedy Mojżesz w cudowny sposób uratowany został i wzięty przez córkę Faraona. Ale ta moc nieprawości działała już na dzieciach Izraela. Kiedy Jezus został zamordowany, zabity został na krzyżu Golgoty, działała moc nieprawości. I dzisiaj, jakie pismo mówi, że pod koniec czasów ta moc nieprawości będzie dochodziła do swojego apogeum, do swojego najwyższego punktu. I mówiliśmy o tym, czym się ona charakteryzuje, ta moc nieprawości. Że to będzie upadek w wierze, to będzie niewiara. To będą również napiętnowane sumienia będą. Będą również bardzo rozgłaszane, bardzo popularne nauki, tak zwane, Biblia nazywa to nauki szatańskie lub inspirowane przez szatana, lub mające źródła w świecie demonów. Demoralizacja rodzaju ludzkiego. Co jeszcze mamy? Biblia nazywa to maska pobożności, spaczony umysł, brak owoców wiary. I to, żeśmy tak ogólnie omawiali ten temat, jak charakteryzuje się ten duch tej tajemnej mocy, która działa. I każdy z nas ma doświadczenie tego. Każdy z nas w jakiś sposób może się zidentyfikować z tym, że dotyka nas niesprawiedliwość. Dotykają nas rzeczy, które są dla nas niedobre. Oglądamy rzeczy lub jesteśmy świadkami rzeczy, które się dzieją na świecie i są niedobre, ponieważ ta moc nieprawości, ona przybiera większego tempa, nabiera większego rozmachu. Ale to nie jest to, żeby was straszyć. To znaczy Biblia używa tych rzeczy, żeby się człowiek upamiętał. I Biblia pokazuje, jeśli będziemy lekceważyć takie właśnie rzeczy, Biblia pokazuje, że to niby nas nie dotyczy, to dotyczy również nas. Żebyśmy przed tym chronili, żebyśmy przed tym od tego uciekali. To nie znaczy, że ja o tym mówię, wy to przyjmujecie, ale rzeczywistość jest inna, że nas to nie dotknie. Może nas dotknąć. Może nas dotknąć. Jeśli nie będziemy czujni, wszystko może się wydarzyć, ponieważ tajemna moc nieprawości działa. Ma siłę. Jeszcze nie widzimy, co to jest, bo jest, jak napisane, jest tajemna. Jest nie do końca zidentyfikowana przez nas, ale ona działa. Szczególnie działa na kogo? Na Kościół działa, na ludzi wierzących. Dlatego ja i ty doświadczamy tej niesprawiedliwości i tego wszystkiego, co na nas w życiu przychodzi. Ale dzisiaj chciałbym się zająć innym tematem, związanym właśnie ze znakiem czasu. I tak chciałbym z wami przeczytać 2 Tesaloniczan 2:1-3. Jest napisane, co się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Nie będę rozwijał tego drugiej części tego fragmentu, czyli tego trzeciego wersetu, bo nie chodzi mi dzisiaj o to, o tym synu, człowiek niegodziwości, syn zatracenia, ale chcę się skupić na jednym słowie. Odstępstwo. To jest bardzo poważne słowo i to, nie wiem, czy obserwujecie, ale to widać już. Odstępstwo nabiera na sile. Ono już przyszło. Odstępstwo już jest. To nie jest coś takiego jak rozdział w Kościele czy podział w Kościele. To nie jest odstępstwem. Odstępstwo to jest całkiem, ma inne znaczenie. Ponieważ można powiedzieć, że kolejność wydarzeń, jakich ma być, to przez cały ten wiek Kościoła, czyli od początku, od powstania Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy do chwili pochwycenia, będziemy mieli z działaniem tajemnej mocy nieprawości po to, żeby przypominać nam, że koniec się zbliża. I to mieli również uczniowie w czasach za życia Pawła, Jana, Piotra, Jakuba. Oni już wtedy czekali na przyjście Pana. Ale jeszcze nie było odstępstwa. Dopiero gdzieś od IV wieku zaczęło się odstępstwo od tego prawdziwego wzorca Kościoła. I będzie się bardziej potęgować ta tajemna moc nieprawości. I gdy czytamy, gdy nieprawość urośnie tak silnie, wtedy odstępstwo nabierze swoich kształtów, czyli odstępstwo będzie jakby rządziło w ludziach. Odstępstwo, które polega na czym? Odstępstwo, inaczej po grecku jest to apostazja, co oznacza, że odpadanie, odpaść. Odpadasz. Jesteś w jakimś okresie życia, a potem odpadasz od tego, do czego żeś przyszedł, jakby, albo do czego żeś się zdeklarował być, tak? Odpadasz. I przychodzi to odstępstwo. Następnie oznaczenie odstępstwa, apostazji oznacza odpadnięcie, zerwanie więzi. Również można powiedzieć, że to jest dezercja, bunt, porzucenie, wycofanie, odwrócenie się od tego, do czego pierwotnie ktoś przystał. I tym jest właśnie odstępstwo, po grecku apostazja. I to nie jest to, że jest rozłam. To nie jest to, że powstaje nowa doktryna. Powstaje coś całkiem innego, coś obcego Kościołowi, globalnemu Kościołowi. Odstępstwo. I można powiedzieć, że odstępstwo występuje jako rzeczownik w Nowym Testamencie dwa razy. W Dziejach Apostolskich 21-21 i w drugim Tesaloniczan 2-3, cośmy czytali. Ale również jako czasownik afistemii, przetłumaczony jako odpadać, znajdujemy w liście do Hebrajczyków 3-12 i to sobie przeczytamy w tej chwili. 12 i 13. Jest napisane: baczcie bracia, żeby nie było czasem z kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Dalej. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niezruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Co to znaczy apostazja lub ulec apostazji? Co to znaczy? To jest temat naprawdę aktualny na dzisiaj. Wiecie, że ludzie odpadają od wiary? Ludzie odpadają od wiary. I ja wiele razy słyszałem, wiele razy rozmawiałem z ludźmi, też w Niemczech. Po prostu ich już to nie bawi. Już nie mają relacji z Bogiem. Nie chcą mieć relacji z Bogiem. Ulec apostazji to zerwać więzi z Chrystusem. Niektórzy mówią, nie kręci mnie już ten temat. Apostata to jest taka osoba, która przyszła do Jezusa, zakosztowała, że słodki jest Pan. Mogła chodzić w darach Ducha Świętego. Mogła być naprawdę namaszczoną osobą. Ale przyszły próby, przyszły doświadczenia i okazało się, że to ziarno, które padło na glebę jej serca, tej osoby, nie było czwartą glebą. I jest naprawdę, jest wielkie wyzwanie dla Kościoła, dla ludu Bożego, żebyśmy nasze zbawienie pieczołowicie chronili. To nie jest tak, że raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Tu Biblia mówi, że można odpaść od Boga żywego. Można stracić Ducha Świętego, który ma w nas mieszkanie. Zerwać zbawczą więź z Chrystusem albo wycofać się z jedności z Nim. Porzucić prawdziwą wiarę w Niego. To jest apostazja. Jezus pisze do listu do Efezu, pisze w ten: mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość. To jest dziś aktualne. Ilu z nas tęskni do tego miejsca, gdzie nawracaliśmy się? Gdzie wszystko było takie proste. Wszystko było takie pełne entuzjazmu. Dzisiaj, kiedy patrzymy z naszym bagażem doświadczeń, patrzymy na nasze życie, widzimy, że ten ogień już nas przygasa. Jeśli chodzisz, powiedzmy, więcej niż 10 lat za Panem, widzisz nieraz w swoim życiu, patrzysz się oczami takiej, trudno nazwać to wiarą, ale patrzysz się, że to wszystko tak się odbywa co niedziela. Te modlitwy są podobne. Spotkania są podobne. W twoim życiu nie ma spektakularnych zjawisk. I ty co robisz? Co się dzieje z tobą? Szarzejesz. Staje ci się, że to jest normalne życie. I odchodzisz. Odchodzisz, bo nie oczekiwałeś, ani nie oczekiwałeś tego, że tak może być nieraz tak szaro w życiu. Tak mało przejawów Bożej mocy. I ta pierwsza miłość gdzieś jest nie zakopana, ale gdzieś jest po prostu schowana. Już cię nie kręci Królestwo Boże. I to jest właśnie apostazja. To jest odcinasz się sam czy sama poprzez własne decyzje od Jezusa. Dzisiaj, kiedy ludziom niczego nie brakuje do życia, mają wszystko. Ja mówię również o wierzących. Mają wszystko. Widzimy nieraz, im więcej człowiek jest samodzielny, tym mniej polega na Bogu. Tym mniej te relacje działają w tą i z powrotem. Ponieważ mówi, że mam pieniądze, dam sobie radę, mam siłę, jeszcze nie jestem stary. A Bóg to taki dodatek, jak im będzie pasował, to zrobię, jak nie, no to nie zrobię. To już jest apostazja. Do tego Bóg nas nie powołał. Do takich, do bycia letnim Bóg nas nie powołał. I odstępstwo posiada jakby dwa aspekty. Jednym z aspektów to jest ta część teologiczna, że ludzie odrzucają, albo całkowicie odrzucają Biblię, albo część odrzucają nauki, która wypływa z Biblii, z nauki Pana Jezusa, apostołów również, bo z tej nauki też korzystamy. To nie musisz, że ty całość odrzucisz. Wystarczy, że odrzucisz część nauki, część Bożego błogosławieństwa. Odrzucisz. To jesteś już masz do czynienia z apostazją. Ten moralny aspekt dotyczący apostazji. To, że wierzący już nie trwa w Chrystusie, lecz pozwala, by grzech go dalej zniewolił. Pozwala, by grzech brał górę. Zamyka się na prawdę. Nie czyta Bożego Słowa. Wegetuje, tak można powiedzieć, że wegetuje gdzieś w jakiejś przestrzeni. I tego rozmawiasz z człowiekiem takim i wszystko niby jest okej, ale nie zgłębiasz tematu dotyczącego Jezusa. Mówisz o sprawach przyziemnych, te, które dotykają każdego z nas, o pracy, o finansach, o zrobieniu czegoś, ale nie masz tematu odnośnie Boga. Czyli widzisz, że jeśli ludzie nie pytają się o Boga, czy jak ty przeżywasz to, jak ty myślisz o tym, co ty powiesz na temat tego słowa, to znaczy, że ludzie nie żyją Bogiem. Nie mają, nie ma więzi już ze Słowem Bożym, z Chrystusem. Nie ma więzi. O wszystkim możemy rozmawiać. O pracy, o jakichś tam, prawda, wspólnych jakichś wyprawach. Ale to, co powinno nas łączyć, to jeden przemawia przez hymny, drugi przez pieśni pełne chwały, tak? Żyjemy Chrystusem. Ale jak możemy żyć Chrystusem, skoro ten Chrystus nie wiadomo, czy jeszcze jest u nas? Jak możemy żyć? Ale tego się nie oszuka, kochani. Tego się nie oszuka. Ja muszę siebie zweryfikować, czy jestem na właściwej ścieżce. I ja myślę, że każdy z nas powinien wejrzeć w siebie i patrzeć, jak wygląda moje życie, życie wiary. Apostazji nie widać, ale ona działa. Tak samo jak ta moc nieprawości. Ona działa. Ona próbuje dotrzeć. Ona próbuje w nas zasiać niewiarę, zwątpienie. Próbuje. Także te dwa aspekty odnośnie apostazji, które mają miejsce, to jest ta ścieżka teologiczna i ta ścieżka moralna. I tak można powiedzieć, że jest kilka kroków od bycia wierzącym do odstępstwa. Drugie kazanie mówię o tym, bo to jest bardzo ważne dla mojego i twojego życia. Nie chcę głaskać, nie chcę mówić to, co chcę ucho usłyszeć, ale chcę powiedzieć to, co Bóg ma do powiedzenia na ten temat. To jest poważna sprawa. Dzisiaj, w tym czasie, w którym żyjemy, jest poważna sprawa. Bo jeśli otaczasz się w towarzystwie, który jest w świecie, a ty jako wierzący przebywasz tam dłużej niż powinieneś, to jest poważna sprawa z tobą. Dlaczego? Dlaczego cię bardziej pachnie ta droga, niż ta droga, którą powinieneś iść? Jesteś świadomy pewnych rzeczy w swoim życiu i wiesz, że to, co to ci się podoba, to nie jest dobre. To znak zapytania jest. gdzie jest Twoje serce.
I o tych kilku kroków chciałem powiedzieć. Przez niewiarę wierzący poważnie przestaje traktować napomnienia, ostrzeżenia, obietnice i naukę Słowa Bożego.
Przez niewiarę. Czyli niewiara już ma miejsce w naszym życiu. To tak jakbym słyszał to, co Ewa powiedziała, co diabeł powiedział do Ewy. Czy naprawdę Bóg powiedział, że jeśli zjecie z tego drzewa, to umrzecie? Nie dała posłuch Słowu Bożemu. A przecież Bóg mówi wyraźnie w swoim Słowie. Mówi wyraźnie do każdego z nas. Nawet Paweł w liście do Rzymian powiedział, że każdemu człowiekowi Bóg objawia swoją obecność. I nikt nie ma do wytłumaczenia nic, że nie wiedziałem, że jest to niemożliwe, czy cokolwiek. Bóg objawia każdemu człowiekowi. Jeśli nie znasz Słowa Bożego, to na pewno masz oczy, które widzą i uszy, które słyszą. Widzą działanie, widzą stworzenie Boże. Widzą. I jak mówi Paweł, że nic nie mają na swoje usprawiedliwienie, że nie uwierzyli. Pierwszym krokiem to jest właśnie wierzący traci wiarę. Absurd. Totalny absurd. Ale traci wiarę. Dlatego, że się modlił 10 lat i się małżonek nie nawrócił, czy małżonka się nie nawróciła. Traci wiarę dlatego, że nie otrzymał tego, co chciał. Traci wiarę dlatego, że to, co chciał, żeby było, to, na co oczekiwał, to nie przyszło. I straci wiarę. I powie, co ja mam z tym Bogiem? Jak On mi moich potrzeb nie zaspokaja? To co to za Bóg? Traci wiarę. Traci życie wieczne. Dlatego, że się dąsa. Oskarża Boga.
Drugim krokiem, czy następną czynnością, to jest to, że rzeczywistość świata staje się bardziej wyraźna dla tego wierzącego niż rzeczywistość Królestwa Bożego. Żyjesz światem. To, co się dzieje na świecie, to jest dla ciebie istotniejsze niż to, co się dzieje w Bożym Królestwie. Bo już nie widzisz Królestwa Bożego. Nie widzisz tego. Przez niewiarę. Wiara twoja zamknęła ci oczy, żebyś się stał niewierzący. Ponieważ ziarno, którym usłyszałeś Słowo Boże, nie wpadło na właściwą glebę.
W ten sposób oddalasz się od Chrystusa. I z powodu tego, że grzech jest
grzech jest zwodniczy, dlatego stajesz się bardziej tolerancyjny dla grzechu.
Nie przeciwstawiasz się. Podchodzisz obojętnie. Słuchajcie, to jest życie. To jest życie i każdego dnia wybieramy, co jest złe, co jest dobre. Każdego dnia ćwiczymy się w pobożności i nasze zmysły kształtujemy w wyborze tego, co jest dobre, od tego, co jest złe. Każdego dnia. To nie jesteś ty samotny w tym. Każdy z nas jest kuszony. Każdy z nas przechodzi próby. Każdy z nas jest doświadczany. I to jest potrzebne.
aby się okazało, gdzie jest Twoje serce i gdzie jest moje serce.
Każdy z nas otrzymuje tyle tej próby i tyle tych doświadczeń, nie ponad siły, że nie jesteś w stanie tego przejść, ale na tyle, na ile masz poznania i na tyle, ile masz mocy w sobie przeciwstawić się w tych doświadczeniach, w tych pokusach, w tych próbach. O tym mówi Boże Słowo. A jedno jest pewne, Bóg nie kłamie. I Jego Słowo jest wieczne. I jest prawdą. Jedyna rzeczywistość to jest właśnie prawda Bożego Słowa. Nie ma innej.
Z powodu zatwardziałości serca i porzucenia Bożych dróg lekceważą głos Ducha Świętego.
Bo już nie słyszysz, nie chcesz słyszeć. Sumienie masz wyćwiczone w tym, żeby po prostu usnęło. Mówi autor tego listu do Hebrajczyków: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, jeśli to, co ja dzisiaj mówię, to jest Boży głos i Ty go słyszysz, to Bóg mówi: nie zatwardzaj serca. Poddaj się. Niech Bóg go obrobi. Niech ukształtuje w Tobie charakter Jezusa. Pozwól Mu zmienić się. Nie zamykaj się. Bo walka jest o Twoją duszę, o Twoje życie. To jest za poważna rzecz, żebyśmy to lekceważyli. Bo już nie będzie jakiejś opcji pośredniej. Nie ma coś takiego jak czyściec, kochani. Nie ma. To są wymysły ludzkie. Psalm 49 mówi o tym, że dusza ludzka jest tak droga, że za każdą duszę ludzką nie starczy pieniędzy na świecie. Tak droga jest w oczach Bożych. Nie oszukujmy się.
I ostatni, kiedy już uporałeś się z sumieniem i uśpiłeś go, jest napisane, że Duch Święty zostaje zasmucony, a Jego ogień zgaszony, Jego świątynia zburzona. Aż w końcu, co się dzieje? Duch Święty opuszcza Cię. Tak jak przyszedł w przyjęciu Jezusa, tak w tym momencie odchodzi od Ciebie, ponieważ Ty zdecydowałeś, czy zdecydowałaś, pójść swoją drogą. Wiecie, to jest poważne. Ale jest walka o wszystko w naszym życiu. Jest walka o wszystko. I to zależy ode mnie, od Ciebie, gdzie będziemy. Bo jeśli to życie tutaj jest dla Ciebie wszystkim, co chcesz mieć, to jest Twój wybór. To jest Twoja decyzja. Jeśli uważasz, że ten temat Cię nie dotyczy, to jest również Twój wybór. Ale jeśli uważasz, że to jest poważna rzecz, żeby wziąć ją do serca, zweryfikować, skontrolować stan swojej duszy, higienę swojego serca, to ja powiem, to jest najwyższy czas. Wiecie, najsmutniejsze jest to, że było 5 panien takich i 5 panien było innych. I one były wszystkie podobne do siebie. Wszystkie czekały na swojego Pana. Jednak tylko 5 zostały wzięte.
Tamte 5 zostały pozostawione.
Bo wybrały inaczej.
A po co mi to?
A to mnie nie dotyczy może.
Wszystko jest ok.
A stan duszy, pożal się Boże.
Kochani, chciałbym naprawdę zadzwonić w waszych sercach. Takim czerwonym sygnałem zadzwonić, byśmy się mogli przebudzić.
Ten werset w innym przekładzie, można powiedzieć, że to jest no może nie przekład, ale bardziej taka parafraza Nowego Testamentu, jest napisane. Drodzy bracia, uważajcie, aby i wasze serca nie okazały się złe i pozbawione wiary. By nie odciągnęły was od żywego Boga. Dopóki jest jeszcze czas, rozmawiajcie o tym codziennie, aby nikt z was nie stał się hardy i w zaślepieniu nie uległ powabom grzechu. Bo jeśli pozostaniemy do końca wierni, ufając Bogu tak, jak w momencie nawrócenia, będziemy mieć udział we wszystkim, co posiada Chrystus. Nie zapominajcie więc o ostrzeżeniu, jeśli dzisiaj usłyszycie skierowany do was głos Boga, nie buntujcie się przeciw Niemu.
Co możemy powiedzieć? Jutro będzie normalny dzień może dla wielu z was. Możecie zapomnieć o tych słowach. Możecie porzucić te słowa, bo to was nie dotyczy. Ale ja wierzę, że to jest chwila, żeby również odpowiedzieć Bogu na te słowa. Odpowiedzieć Mu. Poddać się Mu na nowo. Wołać o tą pierwszą miłość, żeby z powrotem zagościła w naszym sercu. Nie pozwolić, by Duch Święty był zasmucony w nas. Bo Duch może odejść. Możemy pozbyć się zbawienia przez to, że źle podejmiemy decyzję. Czy warto? Zostaliśmy wykupieni tak drogą krwią. Taka cena została zapłacona za każdego z nas. Aż wstyd. Kochani, aż wstyd, muszę powiedzieć, że tyle lekceważymy. Tyle lekceważenia jest z naszej strony. Tyle jest letniości. Tyle w nas jest po prostu obojętności na to. Aż wstyd. Wszystko jest ważne oprócz Boga. Aż wstyd powiedzieć, jak źle poukładane mamy priorytety. I to jest naprawdę apel do mnie, ale myślę, że ktoś jeszcze odbierze z tego. Jak może Bóg przyjść po swój Kościół, skoro Kościół nie jest gotowy? Jak może przyjść, skoro tyle brudu, tyle plam na nim jest? Jak tak może być?
Amen.